Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Krapułki, kanapony, użłobki, zgromady uciułków, złydnie, akwadony, bzdziuły i wiele, wiele innych. Wszystkie należą do ubożąt, półbożąt. Niektóre są z nami, z ludźmi od czasów starożytnych, a nawet przedhistorycznych. Znali je nasi prapraprasłowiańscy przodkowie. Inne pojawiały się stopniowo wraz z rozwojem cywilizacji. Niektóre stosunkowo niedawno. O niezwykłym świecie ubożąt i półbożąt książki napisała krakowska historyczka Karolina Grodziska, która będzie dziś gościem Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Najpierw były ptaszyny ludzie, potem sny czarno-białe. W 2023 roku pojawiły się ubożęta, półbożęta. Rok później ukazały się drukiem akwadony, ambaje, stryszniki i inne półbożęta, ubożęta. Autorką opowiadań wydawanych od 2021 roku przez wydawnictwo Austeria jest krakowska historyczka i bibliotekarz Karolina Grodziska, wieloletnia dyrektorka Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Autorka szeregu prac historycznych, edycji źródłowych, a także publikacji i przewodników dotyczących cmentarzy krakowskich oraz miejsc spoczynku Polaków w Anglii i Walii. Opracowała także analogię cytatów o Krakowie i Lwowie. W studiu Karolina Grodziska. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za to miłe przywitanie. Czuję się trochę zestresowana wyliczeniem wszystkich dotychczasowych moich dokonań. W sytuacji, kiedy mamy rozmawiać o opowiadaniach, a opowiadania są moim późnym debiutem. Trochę to głupio brzmi, jeżeli człowiek po 60 zaczyna czuć się jako debiutant w jakiejś dziedzinie, ale tak właśnie w moim przypadku i w przypadku tych opowiadań było. I pocieszam się tylko sugestią jednej z moich przyjaciółek, która powiedziała, że w botanice występuje takie zjawisko jak late bloomers, późno kwitnące, w związku z czym u ludzi może być tak samo.
Oczywiście pretekstem do naszego spotkania jest wydana właśnie w ubiegłym roku książka Akwadony, ambaje, stryszniki i inne półbożęta i ubożęta, która od razu dodam jest jakby ciągiem dalszym wydanej rok wcześniej książki Ubożęta i półbożęta. Ilustracje do obu książek wykonał krakowski rysownik, ilustrator, scenograf w Piwnicy pod Baranami Sebastian L. Kudas. Będziemy rozmawiać o tych opowiadaniach. Tak, chciałam przejść jakby od zainteresowań naukowych do wejścia w literaturę, no bo to jest też bardzo ciekawe, że nagle, jak pani mówi o późnym debiucie, otworzył się ten świat wyobraźni, świat literatury. Ale ten świat literatury to mogłabym powiedzieć także historia. To dzieje kultury, obyczaju, wierzeń, klecht i podań. Czy tak rzeczywiście daleko odbiega to od pani zainteresowań naukowych?
Zacznę od tego, że jestem historykiem, jestem bibliotekarzem i przez długie lata chodziłam, spisywałam i inwentaryzowałam cmentarze krakowskie i nie tylko krakowskie, bo także angielskie. Dało mi to ogromną ilość ciekawego materiału anegdotycznego, biograficznego, różnych często nieprawdopodobnych historii. Aż się prosiło, żeby te historie kiedyś opowiedzieć. I w związku z tym, no, jako taki typowy bałaganiarz, nie założyłam sobie żadnej teczki typu opowieści na później, kiedy będę miała czas, tylko robiło się rozmaite notatki, nieraz na małych fiszkach, na strzępkach, robiło się kserokopie i te materiały wrzucało się do biurka lub szafki i one w tej chwili nieraz w bardzo nieoczekiwany sposób wyskakują i przypominają o czym się już dawno, dawno zapomniało, a co rzeczywiście jest kapitalnym zaczepieniem dla wyobraźni.
Ja bym tutaj wkroczyła od razu z pewną informacją. Rozumiem, że duży wpływ na te karteluszki, które trzyma pani w różnych miejscach, oczywiście miały takie ubożęta, które nazwała pani szpargalisty i być może o szpargalistach jeszcze opowiemy. Ale ja bym chciała, nim zaczniemy opowiadać o tych ubożętach, przywołać jednak te pierwsze dwa tomy opowiadań, Ptaszyny, Ludzie i inne opowiadania, o których profesor Jacek Purchla pisał tak. Baśniowa tradycja narracji Józefa Ignacego Kraszewskiego, błyskotliwość obserwacji Ksawerego Pruszyńskiego oraz bajeczna wyobraźnia Joan Rowling w jednym to Ptaszyny, Ludzie Karoliny Grodziskiej, a Bronisław Maj dodawał. Fascynująca wyprawa do źródeł naszej historii, tradycji, tożsamości, mitologii, opowieści o ludziach, zdarzeniach, chwilach, bez których nie bylibyśmy, kim jesteśmy, a może wcale by nas nie było. To opinie o pani pierwszym tomie opowiadań, a potem rok później, bo tamte pojawiły się w 2021, rok później w 2022 pojawiły się Sny czarno-białe i inne opowiadania. O tej książce piszą również na forach internetowych, między innymi tak. Karolina Grodziska uraczyła nas też miejskimi legendami związanymi z Wisłą, rzecznymi stworzeniami, duchami i bożkami. Bohaterowie tychże opowieści, zwykli, niezwykli ludzie, żyją między nami współcześnie. Dysponują jednak magiczną intuicją i umiejętnościami dziedziczonymi przez wieki z dziada pradziada. Na przykład potrafią słuchać głosu płynącej rzeki, przeczuwać nieszczęście, obłaskawiać żywioły. No, historia jest jednak.
Historia wpływa na nas w niesamowity sposób, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Tu kłaniam się nisko moim ojcom chrzestnym pierwszego i drugiego tomu, bo zarówno profesor Jacek Purchla, jak i Bronisław Maj, po lekturze pierwszych opowiadań zareagowali entuzjastycznie, co właśnie widać w owych blurbach na tylnej okładce. Jestem im ogromnie wdzięczna, podobnie jak panu Wojciechowi Ornatowi, szefowi wydawnictwa Austeria, który przyjął mnie wręcz z otwartymi ramionami i powiedział, że drukujemy, zanim jeszcze sam przeczytał książkę. Także dowód zaufania był niezwykły. Jeżeli idzie o te opowiadania, to właśnie jest efekt owych zasłyszanych historii, przeczytanych, rozpoczętych, niedokończonych, które gdzieś tam utkwiły w biurku w formie notatki. Pierwsze opowiadanie, o czym wspominam z sentymentem, to jest opowiadanie pod tytułem Popiduch. Nie ma słowa popiduch, słowo popiduch tak mi się wymyśliło, a opowiadanie powstało na kanwie krótkiego stwierdzenia Józefa Wawel-Luisa, który opisując kolejno wszystkie domy przy rynku krakowskim w publikacji wydanej w roku 1851, o jednym z domów na tej pierzei pomiędzy ulicą Świętego Jana a ulicą Floriańską napisał, że w roku 1768 pod tym właśnie domem wymierzono 500 plag popowi, kapelanowi wojsk rosyjskich, który miał to nieszczęście, że w czasie chrztu w Wiśle utopił córeczkę rosyjskiego pułkownika. No rzeczywiście materiał do wyobraźni nieprawdopodobny, tym bardziej, że źródeł brak, bo przecież ten krótki pobyt Rosjan wtedy w Krakowie nie pozostawił po sobie śladów w postaci ksiąg metrykalnych. Nie możemy tego zweryfikować, nie można odnaleźć, że rzeczywiście taki pułkownik tutaj, że był to był, ale jak on się nazywał? Nie ma żadnego aktu zgonu tej nieszczęsnej córeczki. Pozostała wiadomość, która przetrwała przez blisko 70 lat, że pod tym domem wymierzono mu te 500 plag, których oczywiście ten nieszczęsny pop nie miał prawa przeżyć. Też nie wiemy, jak się nazywał. No i tutaj właśnie włącza się wyobraźnia, jak to było. czy był rzeczywiście pijany, co się stało, dlaczego to dziecko wypadło mu z rąk. No, chrzczenie dziecka w rzece w obyczaju prawosławnym wtedy było na porządku dziennym, więc to nas nie dziwi. Natomiast możliwość taka, że rzeczywiście on to dziecko upuścił, bo pijani żołnierze z radości wystrzelili z jakąś salwą, a równocześnie, że jakaś rzeczna boginka, jakaś wiła, jakaś syrenka porwała to dziecko, no bo wiadomo, że wiły uwielbiają porywać dzieci. No i stąd to opowiadanie. To jest opowiadanko najkrótsze chyba, właśnie pierwsze i ogromnie mnie cieszy, w jakiś sposób jestem próżna z powodu tego, że udało mi się tę nazwę Popiduch wymyśleć i osadzić tego nieszczęsnego popa, który obecnie w rocznicę swojej tragicznej śmierci od czasu do czasu pojawia się i spaceruje nad Wisłą w okolicy owego tragicznego zdarzenia. Natomiast rzeczne wiły uspokajają go wtedy, że zaopiekowały się ową dziewczynką należycie.
No i w ten sposób mogłybyśmy pewnie opowiadać o wielu opowiadaniach, które pojawiły się w tym pierwszym i w drugim zbiorku. Na jak pojawia się tu już, jak pani mówi, wymyślone nazwy, no to też już przybliża nas do książki, o której dziś chcemy opowiadać. A jak pojawiają się takie stworzenia, duszki, bożki i tak dalej, no to tym bardziej, to jest drugi tom opowiadań, to tym bardziej przybliża nas do książki, o której chcemy mówić. Bo w 2023 roku pojawiły się nakładem Austerii Ubożęta, Półbożęta. A rok później pojawiły się Akwadony, Ambaje, Stryszniki i inne Półbożęta, Ubożęta. Obie, jak powiedziałam, z ilustracjami Sebastiana Elkudasa, który te wszystkie Ubożęta nam pokazał, zobrazował, nadał im pewne realne kształty. Te opowiadania Karoliny Grodziskiej prowadzą nas w świat niejasnej przeszłości, półprawd i urojeń. Pisze o nich Joanna Olczak-Ronikier, pisarka, autorka scenariuszy, a językoznawca Artur Czesak podkreśla, że autorka pokazuje uniwersum inteligenckich domów, różnorodnych ludzkich prac i dni. No właśnie, to uniwersum. No nie dla wszystkich jest widoczne, chociaż przecież tam właśnie ujawnia się to, w jaki sposób nasze domy, mieszkania funkcjonują, jak my funkcjonujemy, jak istoty zaludniające to uniwersum wpływają na nasze życie. Więc chciałabym, abyśmy teraz przyglądnęły się temu uniwersum, w którym zamieszkują, pomieszkują, czy pojawiają się ubożęta i półbożęta. Za moment opowiem, jak sobie na użytek naszej rozmowy podzieliłam te domowe demony w kilka grup. Nie wiem, do jakiego stopnia pani się zgodzi z tą moją klasyfikacją, ale chciałabym zacząć w ogóle jak gdyby od tego pomysłu na ubożęta, półbożęta. No, słowo funkcjonowało niegdyś w literaturze.
Pojęcie i słowo funkcjonowały od dawna, ale w jakiś sposób zostały mocno zasypane i zapomniane. Trzeba zacząć od tego, że mimo iż ta nazwa ubożęta kojarzy się z ubóstwem, to jednak wcale nie były to bożki ubogie ani władające biedą. Źródło słów pochodzi od słowa bog. Bog tak jak bogactwo. Ubożęta miały opiekować się naszymi domami, z tym, że to była wiara, która przetrwała przede wszystkim na wsi, więc one opiekowały się wiejskimi chatami, zagrodami czy wiejskimi dworami. Właścicielom, o ile ci właściciele byli dla nich dobrzy i wystawiali im na przykład co wieczór miseczkę miodu, albo mleka, albo kawałek sera, a w święto jeszcze coś smaczniejszego, ubożęta wtedy rewanżowały się opieką nad domem i zagrodą. Mogły zajmować się dziećmi, mogły pomagać w polu, mogły pomagać w zagrodzie, troszczyły się o inwentarz, troszczyły się o konie i krowy. Jednym słowem, z ubożętami należało żyć w zgodzie. I jeszcze raz powiem, że ta wiejska wiara w ubożęta właściwie w bardzo niewielkim stopniu funkcjonowała w miastach. To nie tędy była droga. W momencie, kiedy Konopnicka w swoich utworach opisywała ubożęta, czy Zofia Kossak-Szczucka w Krzyżowcach dała kapitalny obraz XI-wiecznego dworu szlacheckiego, w którym cała masa różnych duszków, w tym i ubożęta, żyją. O tyle właściwie nikt nie pisał, czy nie wyobrażał sobie ubożąt w mieście, w naszych współczesnych domach z betonu i stali. I to była ta myśl, że jeżeli owe duszki przetrwały kilka tysiącleci, jeżeli w jakiś sposób myślimy, że może są spokrewnione z tymi rzymskimi duchami opiekuńczymi, larami i penatami, że w całej Europie żywa jest wiara w krasnoludki i skrzaty, że na pewno ma to genezę głęboko, głęboko przedchrześcijańską. Niemniej jednak to wyobrażenie ubożąt popularne zatrzymało się na Marii Konopnickiej i na rysunkach do jej książek, które przedstawiają ubożęta jako zawsze mężczyzn, zawsze są to małe ludziki, odziane w jakieś kolorowe kapotki, mające na głowie kapelusze, a w lecie lniane szatki i słomiane kapelusze. No takie zupełnie swojskie, bajkowe stworki.
No i właśnie pani te ubożęta przeniosła w sferę miejską, przeniosła do naszych domów, do naszych mieszkań. No właśnie, stworzyła uniwersum odwołujące się do tamtych tradycji, do tamtych czasów, do tamtych klecht, podań i historii. Stworzyła pani to uniwersum, które funkcjonuje właśnie w miastach. No i jeśli chodzi o ten rodzaj męski ubożąt, no to w pani opowieściach, w tym świecie, w tym stworzonym przez panią uniwersum są również żeńskie odpowiedniki, no gdzieś tam może odpowiadające niektórym męskim, ale też powiedziałabym takie, które występują tylko w tym rodzaju żeńskim. Myślę, że żeby przybliżyć te ubożęta, czym one są, Boże, one są... Ja nie mam żadnych wątpliwości, że one są w naszych mieszkaniach, że one sterują w jakimś sensie naszym życiem, albo może czasami nam jest wygodnie powiedzieć, że ten ich świat wpływa na nasz realny świat, na nasze zachowania, wybory i tak dalej. No więc jak powiedziałam, na nasz użytek naszej rozmowy ja sobie je trochę pogrupowałam. Pierwszą grupą to są te, które z nami mieszkają, czy chcemy, czy nie. Swoiste byty osobne. I są to na przykład podpruszki. To jest bardzo interesujące, że pani wyróżniła podpruszki, bo to się wiąże oczywiście z progiem, czyli z odniesieniem do granicy jakichś obszarów, ale też właśnie wiąże się z bardzo trwałą i bardzo, powiedziałam, starożytną nawet tradycją ludową. Ta granica progu, ten próg, który oddziela świat bezpieczny, nasz, ten wewnętrzny świat domostwa, od tego, co jest na zewnątrz, tego świata być może nie do końca dla nas przyjaznego i bezpiecznego. Więc podpruszki otwierają ten pierwszy zbiór ubożęta i półbożęta, czyli są ważne.
Podpruszki są ogromnie ważne i rzeczywiście chronią nas wewnątrz naszego domu. Tu jest cały szereg obyczajów rzeczywiście starych jak ludzkość. Na przykład właśnie podnoszono od progu do górnej ościeżnicy drzwi podnoszono nowonarodzone dziecko, żeby dom czy te istoty opiekuńcze poznały nowego mieszkańca domu. Kiedy wynoszono z domu zmarłego, to również przystawano na progu, żeby dom niejako mógł się pożegnać ze swoim dawnym gospodarzem i głównym mieszkańcem. Podpruszki rzeczywiście miały nas chronić i bronić, chociaż trudno je sobie wyobrazić w jakiejś realnej postaci, bo przecież jeśli mieszkały pod progiem, musiały być istotkami bardzo niewielkimi, ale równocześnie bardzo wojowniczymi.
No, jak wyglądają, podpowiada nam Sebastian Kudas, który zilustrował te podpruszki, ale jest pewien problem. Dziś likwidujemy pewne bariery architektoniczne i likwidowane są progi. Gdzie podziały się podpruszki?
jeszcze mają trochę miejsca, na szczęście. Jeszcze nie wszystkie progi zostały zlikwidowane, ale dzielą ten los z wieloma innymi ubożętami. Przecież wystarczy sięgnąć do mieszkających, do elity ubożąt mieszkających tak wysoko stryszników. Też przecież strychy, jakie pamiętam z mojego dzieciństwa, już w tak wielu domach nie istnieją. Zamieniono je na nowoczesne mieszkania, lofty, a w każdym razie bezlitosne przepisy przeciwpożarowe i BHP w większości wyczyściły strychy z tego, co było dla nas ich ogromnym urokiem. Z tej potężnej ilości gratów, które powoli na strychu przekształcały się w bezcenne nieraz zabytki. Zapomniane, zostawiane samym sobie.
Właśnie, stryszniki całymi tygodniami i miesiącami żyją własnym życiem, pisze pani. To miejsce, gdzie według poetki Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej dźwięczy i chrzęści przeszłości domu. No tak, ale jak słusznie pani zauważyła, te strychy nam znikają coraz częściej. Przestrzeń jest wykorzystywana właśnie na mieszkania, ale czy przypadkiem stryszniki nie przeniosły się z tych najwyższych pięter do najniższych, na przykład do piwnic, jakby je nazwać, piwniczniki?
No, będę musiała to przemyśleć, bo z kolei co zrobić z komórkami lokatorskimi w najnowszych domach, gdzie już bardzo trudno sobie jakieś ubożę wyobrazić.
Ale stryszniki mogą też ewoluować, one mogą też przystosowywać się do warunków, w którym mogłyby dalej żyć, istnieć.
Jak najbardziej tak. I tutaj kłaniam się też nisko Sebastianowi, który rozpocząwszy pracę nad rysunkami, robił to bardzo systematycznie, codziennie jeden rysunek. I ja codziennie miałam wspaniałe, ogromne zaskoczenie, bo to stworzonko, owo uboże, ukazywał w sposób absolutnie dla mnie do tej pory niewyobrażalny. To cudowne uczucie, kiedy coś napiszesz i to służy komuś innemu jako wspaniałe tworzywo do wyobraźni. Bardzo jestem Sebastianowi za te rysunki wdzięczna. One rzeczywiście pokazują ubożęta w ich współczesnej, dzisiejszej szacie, jakie są lub mogłyby być.
No, one są do pewnego stopnia interpretacją Sebastiana Kudasa, tych tekstów o ubożętach. Do tej grupy, o której mówię, zaliczyłabym jeszcze, oczywiście można zaliczyć bardzo wiele tych ubożąt, o których pani pisze, ale chciałabym zaliczyć jeszcze dwa ubożęta. Już tu mówiłam o szpargalistach, bo one były ważne jakby w procesie twórczym, czy w przejściu od prac naukowych do literatury. Szpargalisty są ubożętami uzależnionymi, cechuje ich czułość do najmniejszego skrawka zapisanego papieru. Do tego rozdziału o szpargalistach pani włącza całą historię. No i tu mnie to nie dziwi, w końcu bibliotekarz przez tyle lat, więc oczywiście, bo te szpargalisty wiążą się właśnie z bibliotekami, które pojawiają się, czy pojawiały, zaczęły się pojawiać w domach w przeszłości ileś tam wieków temu. Oczywiście te biblioteki później pojawiały się w tych najbogatszych domach. I zwraca pani uwagę, że pierwsza biblioteka publiczna to dopiero w Polsce wiek XVIII, więc mamy tutaj też pewną historię związaną ze szpargalistami. No one się znikąd nie wzięły.
Zdecydowanie tak. Trudno sobie wyobrazić obecność szpargalistów w wiejskiej chałupie czy w wiejskim dworze, gdzie jedyną książką była Biblia rodzinna, w której zapisywano zgony członków rodziny lub narodziny dzieci. To nie było miejsce dla szpargalistów.
Na początku, bo potem jednak i tam biblioteki się pojawiały.
Tak, także szpargalisty zrodziły się jako gatunek stosunkowo późno. Natomiast w miarę upływu czasu ubożęta mogą się do tych zmian przystosowywać. I dla mnie takim przykładem jest ewolucja łaźników w akwadony. Łaźniki były łatwe do wyobrażenia w staropolskiej łaźni, w takiej, jakiej na przykład Jan Kochanowski przyjmował swoich gości, gdzie rzeczywiście drewniane cebrzyki pełne zimnej czy gorącej wody, kamienie nagrzane w ognisku, kłęby pary i miejsce też, gdzie można było siedzieć, pić wino i rozmawiać. Ta łaźnia jako miejsce spotkań towarzyskich, no to bardzo popularny obraz w Polsce w czasach jeszcze średniowiecznych i późnośredniowiecznych w miastach. No ale łaźniki w tym kształcie, biegające między owymi parującymi cebrzykami i cieszące się świeżą wodą, parą czy zapachem witek wierzbowych, którymi się okładano, czy zapachem ziela mydlnicy, które używano do mycia. Te łaźniki już dawno wyginęły w momencie, kiedy pojawiła się nowoczesna sieć wodociągowa. I tym ubożętom wydaje mi się, że te właśnie ubożęta zdołały przystosować się do nowych czasów. I dokładnie wiemy, że jakieś akwadony żyją w naszych łazienkach czy w naszych instalacjach, no bo zarówno robią nam te wszystkie złośliwe psikusy typu woda ledwociurka, wody nie ma, woda jest za gorąca, woda jest za zimna, coś strzela, coś trzeszczy, coś bulgocze. No więc to są owe akwadony, czyli dalecy potomkowie łaźników.
Ja tylko podpowiem, że żeby przeczytać o łaźnikach, no to trzeba sięgnąć do pierwszej części opowieści o półbożętach i ubożętach, a o akwadonach pisze pani już w tej drugiej książce. No zresztą są one również w tytule: akwadony, ambaje, stryszniki i inne, prawda? Więc to oczywiście warto o tym pamiętać, że te akwadony tak dalej mieszkają, nigdzie nie uciekają. One są z nami, choć oczywiście rzecz jasna nikt ich nie widział. Nawet pani pisze, że trudno powiedzieć, jak one tak naprawdę wyglądają. Rysunki Sebastiana Kudasa są czarno-białe. Tymczasem pani pisze, że akwadony, ci, którzy je widzieli, bo okazuje się, że podobno byli tacy, którzy je widzieli, mówili o błękitno-szarej karnacji, więc do tego rysunku Sebastiana Kudasa no, możemy sobie dodać na przykład błękitno-szarą karnację. Kolejne ubożęta w mojej klasyfikacji związane są z czynnościami czy wpływem na nasze czynności. No i tutaj chciałam przywołać szczykacze.
Szczykacze to bardzo złośliwy gatunek ubożąt. Generalnie chodzi o to, że potrafią uszczknąć ostatni, najsmaczniejszy kąsek z naszego talerza. Ostatni ruski pierożek, ostatni kawałek kotleta. Wszystko to, co zachowaliśmy na koniec, żeby delektować się naszym posiłkiem, a potem nagle widzimy, że ten talerz jest pusty, jakby wylizany. No i to musiał być szczykacz. To nie tak, że my byliśmy łakomi i pożarliśmy to w błyskawicznym tempie, tylko po prostu znalazł się szczykacz, który postanowił uszczknąć coś z naszego talerza.
No i nie oskarżajmy naszych zwierzaków domowych, prawda, że to one porwały ten ostatni kawałek z naszego talerza. Szczykacz.
Po prostu, absolutnie.
Po prostu szczykacz.
Natomiast w kwestii szczykaczy to ja mam taki troszkę niedosyt. Może dlatego, że marna ze mnie gospodyni, więc niejako umknęła mi cała dziedzina. Tu kłaniam się Wojciechowi Ornatowi, bo może zniesie jeszcze kiedyś trzeci tom o ubożętach. Mianowicie pominęłam całą dziedzinę ubożąt kuchennych. To znaczy w obu tomach pojawiły się ubożęta kojarzące się z przyjemnym piciem. Użłobki, krapułki, chlumtacze herbaciane czy fuśce kawowe. Natomiast nie ma całej masy ubożąt, które siedziały w kuchni. I tutaj no, nawet już mogę powiedzieć, jakie to są gatunki. To byłyby oczywiście głodomorki, gryzikrupki, kaszojady, odcianki, niedojadki, obżartki, oskomki, od zapomnianego słowa oskoma. To byłyby pasigęby i pasibrzuchy oczywiście, spiżarniki, tłustoszki i ulipki. Także cała gromada kuchennych i spiżarnianych ubożąt jeszcze czeka na ewentualne opracowanie. Natomiast no, szczykacze tak się wymknęły przed szereg i już zostały opisane.
No ale może właśnie one są zapowiedzią tego kolejnego tomu o ubożętach, półbożętach. Kolejna grupa w mojej klasyfikacji to ubożęta wpływające na nasz stan, psychikę, na nastrój, no po prostu na to, jacy jesteśmy. na początek spańce. No, chyba dotykają nas wszystkich. Nie mieszkają w domach prywatnych, pisze pani. Ich niszą są gmachy państwowe, budynki użyteczności publicznej, a także kościoły. Skutki ich obecności stwierdzono wielokrotnie tuż po otwarciu konferencji lub zebrania, etc.
No przecież nikt z nas się nie przyzna, że przysnął w trakcie naukowej konferencji, że nie dosłuchał referatu kolegi, a już zupełnie nikt się nie przyzna, że zasnął w kościelnej ławce czy w kościelnych stallach w czasie kazania. To po prostu niemożliwe. My nie zasypiamy w takich miejscach. No więc jeżeli, broń Boże, coś takiego się zdarzy, no to nie może być nasza wina. Tylko to jest wina owych stworzeń, które gdzieś tam gnieżdżą się w tych pustych zazwyczaj pomieszczeniach. Natomiast jak zapełni je grono słuchaczy czy uczestników danej uroczystości, no to wtedy wariują ze szczęścia, psocą i usypiają nas w trakcie owego zgromadzenia.
Do tej grupy zaliczyłam także kutwiki, zaliczyłam błądźki. No i oczywiście proszę sobie doczytać, czym są kutwiki i błądźki. Błądźki oczywiście sprowadzają nas chyba raczej na manowce, ale też prowokują nas do pewnych wędrówek. Kutwiki to oczywiście będzie się wiązało z pieniędzmi, ale tu chciałam przywołać pokuśniki. Pisze pani o nich tak. Nie da się ukryć, że są najbardziej złośliwe ze wszystkich ubożąt. W dodatku obdarzone ciekawością, inteligencją i wyobraźnią. To arcymistrzowie podpuchy. Podpuszczają zarówno do złego, jak i dobrego.
Pokuśniki są moimi ulubionymi ubożętami. Wszyscy odczuwamy ich działanie. Wodzą nas na pokuszenie, na najróżniejsze sposoby i przy całej swojej inteligencji potrafią ogromnie na nas wpływać. To tak troszkę na zasadzie, że jakieś stworzenie siedzi ci za plecami i mówi albo rzeczy kuszące, nie najlepsze, typu no weźże zjedz jeszcze trzeci kawałek sernika, albo weźże wypij kolejny kieliszek wina, wódki, czegokolwiek. No i robimy to, chociaż wiemy, że nie powinniśmy. Ale równocześnie pokuśnik w jakiś sposób potrafi odczytać nasze marzenia i potrafi powiedzieć, no weźże się do roboty, przecież jesteś w stanie to namalować, napisać, no weźże się do ćwiczenia tej jesieni, bo zimą wejdziesz na ten szczyt nieznaną dotąd zimową trasą, albo weźże się do jakiejś kwesty zbiórki pieniędzy, bo uda ci się osiągnąć to, co chciałeś osiągnąć. I myślę, że pozytywny wpływ pokuśników jest nie do przecenienia.
Chcielibyśmy ich mieć i oczywiście ich mamy. Raz korzystamy z ich dobrych rad, raz niestety wybieramy te gorsze rady i potem oczywiście bardzo tego żałujemy, że posłuchaliśmy tych pokuśników. Kolejne ubożęta to właściwie taka trójca, którą sobie wyodrębniłam. No nie są to najmilsze, powiedziałabym, ubożęta. Fukacze, tetryczniki, ocetnice. O, tu pojawia nam się przy ocetnicach rodzaj żeński. Jeśli chodzi o ocetnice, nazwę swoją wzięły od octu, no ale przecież ocet do końca taki zły nie jest, więc pani sugeruje, że raczej tę nazwę należałoby kojarzyć z octem siedmiu złodziei. To taki był wieloskładnikowy, aromatyczny ocet stosowany kiedyś w medycynie do obmywania rąk i twarzy, płukania jamy ustnej, odświeżania powietrza i uwaga, w jakim celu? W celu zabezpieczenia przed dżumą. No i chyba to jest ważne. Ta dżuma jest tu ważna.
Te trzy rodzaje ubożąt mnie także kojarzyły się w jedną grupę i pisząc je miałam takie wrażenie, że coraz bardziej zaczynam pisać o ludziach, a nie o ubożętach i że portretuję nieraz złośliwie znane mi osoby. Trudno ukryć, że znałam dokładnie panią w typie ocetnicy, która miała ten uroczy zwyczaj, że widząc cię rano w pracy, nawet jeżeli rzeczywiście wkraczałaś w śpiewającym nastroju do pracy, pani lustrowała cię od stóp do głów i mówiła żałośliwym tonem: oj kochanie, jak ty źle dzisiaj wyglądasz, czy coś się stało, czy wszystko dobrze. No i tutaj za tym leciała cała litania możliwych strasznych rzeczy, która mogła cię danego dnia spotkać, że podobno tak źle i smutno wyglądasz. Więc takie osoby znamy i spotykamy. Chyba każdy ma taką swoją ocetnicę. I zarówno one, jak i fukacze, i tetryczniki, a także poniekąd bzdyki, to troszeczkę jest taki lapsus, bo pisząc je za daleko poszłam w portretowanie ludzi i potem trzeba było zawrócić i jednak nawiązać, że to przecież nie ci ludzie są tacy, tylko że takie a takie ubożęta wsiadły im na umysł i powodują takie ich zachowania, ale że jest szansa, bo że jednak te ubożęta często są wędrowne i może z ich domów odlecą.
No, czy krótko mówiąc właśnie, wpływają te akurat ubożęta, wpływają na zachowanie, na to, kim stają się ludzie, no bo jakoś nie potrafią tych ubożąt wygnać. Ale tu bym zwróciła jeszcze uwagę na liczbę synonimów, które pani przy niektórych ubożętach wymienia. Tu wywołam tetryczników. W naszym otoczeniu, pisze pani, niestety zadziwiająco dużo jest tetryków. Ukrywają się pod najróżniejszymi określeniami. To zgredy, jęczy dusze, mękoły, gderacze, kwękacze, zgorzkniałce, upierdliwce, śledziennicy. Uwaga, podobno ocetnice wykazują do nich wiele podobieństw. Dalej, tetryczniki, zrzędy, wybrzydzacze, narzekacze, marudy. No, ależ synonimów, jakież bogactwo synonimów w tym rozdziale o tetrycznikach, ale dla równowagi podpowiem, że mamy też do czynienia z ubożętami bardzo pozytywnymi i pozytywnie wpływającymi na nasz charakter, na nasze zachowanie, na to, jaki nasz dom jest. Myślę tutaj o śmiechulcach, ponieważ to pani pisze, że niestety to jest tak, że tylko nieliczni szczęśliwcy mają swojego własnego śmiechulca. Śmiechulce, jeśli mamy takie szczęście, że taki wybierze nas na swego towarzysza, są z nami zawsze. W domu i poza domem, wśród ludzi, w samotności, w radości i kłopotach.
To wielkie szczęście, jeżeli jakiś śmiechulec zechce nam towarzyszyć przez całe nasze życie. Znamy takich ludzi, naprawdę potrafią rozświetlić naszą codzienną egzystencję swoją życiową mądrością, bogactwem anegdot i umiejętnością przekształcenia nawet smutnych czy tragicznych wydarzeń w coś, kiedy można się choćby przez łzy uśmiechnąć. Tutaj takim człowiekiem, o którym myślę przy okazji śmiechulców, był słynny warszawski oryginał i miłośnik sztuki i literat Franz Fischer. Człowiek znany chociażby z tej anegdoty, że przybywszy na pewien pogrzeb, w trakcie pogrzebu okazało się, że ksiądz pomylił imię zmarłego w swoim kazaniu, na co Franz Fischer tubalnie na cały kościół wykrzyknął: no i cały pogrzeb na nic. Więc nawet w tak smutnym i tragicznym momencie potrafił wprowadzić nutę humoru. Franz Fischer na pewno miał swojego śmiechulca.
Szkoda tylko, że jak pani pisze, nieliczni szczęśliwcy mają swojego własnego śmiechulca, ale chciałabym przy okazji tutaj właśnie zwrócić już z jednej strony, o czym mówiłam, na to bogactwo synonimów, też na pewne zabawy lingwistyczne, bo niewątpliwie pani bawi się tymi nazwami, wymyślaniem tych nazw, które pojawiają się na określenie różnych ubożąt, półbożąt. Przywołuje pani też słowa z dawna zapomniane. One są też często tworzone na wzór i podobieństwo tych, które niegdyś istniały. Jest tutaj w tych książkach, w tych zbiorach opowieści o półbożętach, ubożętach też odwołanie do literatury. Pojawia się odwołanie do wierszy Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej, Jerzego Harasymowicza, czy chociażby do utworów, pani tu wspominała Marię Konopnicką, to dorzućmy oczywiście, też pani wspominała Zofię Kosak-Szczucką, to jej zawdzięcza pani opis kanaponów. O, kanapony, świetnie. świetne ubożęta, kanapony. No nie wiem, czy w dzisiejszych domach te kanapony jeszcze funkcjonują, ale tak, funkcjonują kanapy, więc kanapony jak najbardziej. Też wraca pani do wierzeń ludowych, do zapomnianych słów, do słów określających, czy pochodzących, ja bym to powiedziała, z takiego całego działu folklorystyki, takiego działu, którego twórcą był słynny etnograf, folklorysta Oskar Kolberg. No nie wiem, bo chciałam się zapytać, czy wielotomowa księga Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce Oskara Kolberga. To jedna z pani ulubionych ksiąg, bo przecież ileś tam tonów jeszcze w XX wieku były właśnie wydawane pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.
Zdecydowanie Oskar Kolberg, ale także inni, jak wówczas mówiono, ludoznawcy, Żegota Pauli czy Józef Konopka, który zapisywał pieśni i przyśpiewki z rejonu krakowskiego. Ale główną lekturą przy pisaniu czy źródłem inspiracji stanowił słownik Lindego. Fenomenalny słownik języka polskiego wydany w połowie XIX wieku przez człowieka, który Polakiem nie był. On dopiero Polakiem stał się, mieszkając tutaj. No taki jeden z tych fenomenów, jak to, że rodzina z pochodzenia austriacka, Estreicherowie, stali się twórcami wspaniałej bibliografii historii Polski. Ale cofam się od tej dygresji dotyczącej Lindego. Lektura słownika Lindego przyniosła mi całą sporą część tych nazw, na przykład krapułki. Tam rzeczywiście figuruje termin krapuła od łacińskiego krapula, pisane przez C, który oznaczał stan takiego radosnego podchmielenia, ubzdryngolenia, jakby można powiedzieć. No i od tego słowa krapula poszły krapułki. Jeśli idzie o kutwiki, to z kutwikami było najzabawniej, bo kutwiki mi się po prostu przyśniły. Któregoś dnia tuż przed dźwiękiem budzika usłyszałam czyjś głos, który zapytał mnie, a dlaczego właściwie nie napisałaś dotąd o kutwikach? Nie znałam słowa kutwiki, nie ma w języku polskim słowa kutwik.
Jest
oczywiście kutwa, tak. Natomiast przywołam tutaj polityczkę minionej epoki, sławną panią Renatę Beger, która z kolei mówiła, cytuję, o kurwikach w oczach. Więc ten kutwik to na pewno powstał przez podobieństwo do kurwika, ale nagle stał się taki absolutnie oczywisty, że tak koniecznie o kutwikach trzeba napisać.
Tylko jeszcze podpowiem, że te kutwiki najczęściej zamieszkiwały i być może jeszcze zamieszkują różnego rodzaju schowki, bieliźniarki, materace, skrzynie, kasetki, sejfy, skarbonki, szuflady itd.
No więc dzisiaj też muszą się niejako przestawić, biorąc pod uwagę wszechobecny plastik, karty kredytowe, bliki, posługiwanie się telefonem czy zegarkiem. Przed kutwikami stoi to wielkie wyzwanie, że muszą się dostosować jakoś do nowych technologii, ale ponieważ pieniądz był zawsze i będzie zawsze, to myślę, że one sobie świetnie dadzą radę.
Też nie wątpię, że one się przystosują. Ja sobie też przez moment pomyślałam, pani teraz mówi o słowniku Lindego, oczywiście Kolberg jak najbardziej. Ja sobie przez moment nawet pomyślałam, czy nie sięgnęła pani, no jako bibliotekarz jednak, nie sięgnęła pani chociażby do Aleksandra Brücknera. Myślałam tutaj o Mitologii Polskiej, wydanej w 1924 roku, a kilka lat wcześniej, w 1918, Brückner wydał Mitologię Słowiańską. Więc pomyślałam sobie, że to też może być, albo była taka inspiracja, albo też kopalnia wiedzy o tych ubożętach, półbożętach, które też w tej jego mitologii pojawiają się. Być może czasami na marginesie pewnych opowieści. Na przykład, bo pani się do niego też odwołuje w przypadku Błądźków. Błądźki jako odlegli potomkowie słowiańskich słowiańskiego boga pochwiściela, rządzącego wiatrem i wirami powietrznymi.
Lektura Bricknera rzeczywiście była jedną z najprzyjemniejszych moich lektur. To troszkę jest tak, że trzymam go w zapasie, że mam nadzieję, że uda się coś jeszcze i o tych większych, ważniejszych bogach. Bo ubożęta rzeczywiście były kameralne, domowe, prywatne. Były na tyle maleńkimi stworzeniami, wierzono w nie w kręgu domowym. No, mogły umknąć uwagi Kościoła w epoce chrystianizacji Polski. To były od takie babskie gadanie, że kobiety gadały o tym, że są ubożęta. Nikt poważnie ubożąt nie traktował, w związku z tym też nie miały swoich świątyń, posągów, świętych gajów, więc nie było czego wyrąbać, spalić czy zniszczyć. Nie miały swoich kapłanów. Umknęły oka chrystianizacji Polski i rzeczywiście przetrwały w opowieściach i legendach, czy nawet naszych takich domowych powiedzeniach. Tak jak te kanapony Zofii Kossak-Szczuckiej, która też opisała akwadona. Jej akwadon mieszkał w beczce w jej dworze w Górkach Wielkich. Także ubożęta to są ci maleńcy, nasi domowi bożkowie. Natomiast ci wielcy bogowie, którzy ciągle są tak pasjonującym tematem i ciągle mamy nadzieję jeszcze na jakieś odkrycia, że coś się znajdzie, że gdzieś się wykopie jakiegoś światowida ze zbrucza, albo że gdzieś w jakichś bagnach zachował się dobrze jakiś drewniany taki czy inny posąg. Albo inaczej, już zupełnie nowocześnie, że gdzieś z jakiegoś drona zobaczy się obrys jakiejś kaplicy, świątyni, gontyny, która była tych 1100 lat temu. Więc to tak mi się trochę marzy, że do Bricknera i do tych wielkich słowiańskich bogów to jeszcze uda mi się wrócić. Na razie były prościutkie ubożęta.
Od małych do wielkich. A jak pani mówi o chrystianizacji, że oczywiście te ubożęta jakby umknęły, no to przecież pamiętajmy, że jednak chrystianizacja też przejęła pewne zwyczaje, obyczaje, ale też wierzenia, które jakby zmodyfikowała i włączyła w obręb chrześcijaństwa. Myślę tutaj o tych świętych, którzy chronią nasze domowe ogniska, którzy nam pomagają, którzy pozwalają nam odnaleźć zagubione przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest przejęta przez wielu świętych przejęta funkcja, mogłabym powiedzieć, właśnie tych ubożąt i półbożąt, paradoksalnie. Taki jest rozwój też kultury po prostu.
Absolutnie się zgadzam. I tutaj przyklasnęłaby nam także Maria Konopnicka, która napisała, że po chrzcie Polski ubożęta stały się niepotrzebne, ponieważ zastąpiły je anioły stróże. Więc też takie natychmiastowe, według niej, przejęcie roli ubożąt przez anioły stróże.
No, czyli ubożęta nie zniknęły. A to, że z nami są, że mieszkają, że wpływają na nasze życie, to oczywiście myślę, że absolutnie się zgadzamy, no bo po prostu tak jest. Chronią nas anioły stróże, ale chronią nas też, albo wpływają na nasze życie różne ubożęta, półbożęta, no i może dobrze wiedzieć, że one są. No, a tak na marginesie zawsze jest wtedy na kogo zepchnąć winę, prawda? To nie my, tylko jakieś tetryczniki, które pojawiły się, pokuszniki.
Achmenty, wspaki, pokuśniki, to absolutnie nie nasza wina. Podobnie jak w przypadku, kiedy wędrujemy w nocy do lodówki, bo nagle bardzo zachciało nam się czegoś słodkiego i towarzyszą nam wtedy ośmaki, które radośnie patrzą, jak zażeramy się przy lodówce w czasie, kiedy absolutnie nie powinniśmy nic jeść.
Ambaje, Tytułowe ambaje z ostatniej książki to najlepsi gawędziarze i opowiadacze wśród ubożąt, choć nieżyczliwi dodają, że to najwięksi plotkarze. Ambaje nie wybierają sobie języków, ojczyzn ani domów. Wybierają sobie ludzi, a i to nie zawsze. Niekiedy na spory kawał czasu, niekiedy na bardzo krótko. Kiedy z nami są, jesteśmy pełni opowieści i tak też postrzegamy każdego przechodnia, każdy mijany przedmiot. Gdy od nas odchodzą, czujemy pustkę. Czasami jednak, gdy trafią na swojego człowieka, a są przy tym na swój sposób przebierne i wymagające, powstają wspaniałe opowieści. Nie wątpię, że tym swoim człowiekiem jest dla ambajów Karolina Grodziska, która stworzyła te wspaniałe opowieści i o ambajach, i innych półbożętach, ubożętach.
Bardzo dziękuję i proszę mi życzyć, żeby ten ambaj lub jakieś inne towarzyszyły mi nadal.
Ale ponieważ ambaje same sobie wybierają człowieka, więc jak już myślę, one panią opanowały i są z panią, to one tak szybko nie opuszczą i bardzo bym chciała, ponieważ chciałabym doczekać się tej trzeciej opowieści, trzeciego tomu opowieści o ubożętach, półbożętach, no bo jak sama pani mówiła, tych na przykład związanych ze sprawami kuchennymi jest ich bardzo dużo, ale przecież nie tylko, no i rzeczywiście ten kierunek przejść do tych większych ubożąt, mających większą moc i większe wpływy jednocześnie, też jest intrygujący. Karolina Grodziska była naszym gościem. Dziękuję pięknie pani za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję za możliwość wygadania się na temat ubożąt. Dziękuję serdecznie.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.